skazani na dialog.
Obchodzony w październiku Dzień Edukacji Narodowej przeszedł w zasadzie bez echa. A szkoda, bo jakość naszej oświaty to bardzo istotny problem także, a może zwłaszcza dla Wielkopolski. Ostatnie posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego było właśnie o tym, o słabych wynikach matur i złych wynikach tegorocznych egzaminów gimnazjalnych. Lokalna prasa alarmowała, od 3 lat Wielkopolska pikuje na egzaminach gimnazjalnych z przedmiotów humanistycznych. W tym roku gorzej wypadło tylko jedno województwo. Z matematyką jest trochę lepiej, ale wciąż poniżej średniej krajowej. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego wielkopolska oświata odstaje od reszty kraju?
Znawcy mówią, że to się bierze w naszej kulturze również, że my, Wielkopolanie, stawiamy duży nacisk na mieć niż być. Ja nie wiem, nie do końca podzielam tą opinię.
Będziemy mieli takie, w cudzysłowie, getta, czyli szkoły, które będą miały mniejsze sukcesy albo jeszcze gorzej porażki, czyli bardzo słabe wyniki.
Kilkugodzinne posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego nie przyniosło żadnej konkluzji, poza zapowiedzią kolejnego spotkania na ten sam temat. Jakie są więc przyczyny słabości naszej oświaty i jakie recepty na poprawę? Wojciech Biedak, Paweł Krytkowski i Alicja Łatka. Wspólnie szukamy odpowiedzi.
Skazani na dialog.
Elżbieta Walkowiak, wielkopolska kurator oświaty, mówi o naszym, dobrym i złym pragmatyzmie, o konieczności podejmowania ryzyka i o prośbie apelu do nauczycieli.
Jesteśmy tak samo mądrzy, pragmatyczni, bym powiedziała, że mamy wiele zalet takich typowych dla Wielkopolski i być może właśnie również i z tego wynikają mniejsza motywacja do sięgania po laury egzaminacyjne. Bardziej nastawieni jesteśmy na kształcenie, ja mam na myśli tutaj przede wszystkim takie tradycje rodzinne, nastawieni jesteśmy na kształcenie po to, żeby zdobyć zawód, żeby bezpiecznie założyć rodzinę, żeby mieć określone środki materialne i być może to jest jednym z głównych przyczyn, gdzie na egzaminach nie osiągamy aż tak wielkich wyników. Wyniki egzaminów są tylko jednymi ze wskaźników jakości pracy szkoły. Trzeba spojrzeć na naszych absolwentów, również jak sobie radzą w przyszłych etapach kształcenia, na jakie studia trafiają, jak radzą sobie po ukończeniu tych studiów, czy są dobrymi ludźmi, czy są ludźmi, którzy wnoszą coś do społeczeństwa. I tutaj myślę, że o Wielkopolanach można bardzo, bardzo dużo dobrego powiedzieć. A rzeczywiście egzaminy nas nie satysfakcjonują, chociaż w tym roku mamy pierwsze takie oznaki, że rozpędzamy się. Na przykład w części matematyczno-przyrodniczej nieco podskoczyliśmy na egzaminie gimnazjalnym, co oczywiście w dalszym ciągu nas nie zadawala. My byśmy chcieli być na samym początku. My się boimy podejmować ryzyka, stąd czasami jest tak, że uczniowie nie odpowiadają na pytanie, nie wiedząc jak odpowiedzieć, bo boją się, że podejmą złą decyzję. Na testach niestety trzeba podejmować decyzje, bo testy są sprawdzaniem również naszej odwagi i umiejętność wyboru jakiejś odpowiedzi. Także apeluję tutaj do uczniów, nie bójcie się podejmować ryzyka myślenia i podejmowania decyzji, wyboru. Ale myślę, że to nie jest główna przyczyna. Tych przyczyn jest bardzo, bardzo wiele. Myślę, że Wielkopolanie też nie lubią pracować pod presją czasu, a sprawdziany tego rodzaju, sprawdziany egzaminy są ograniczone czasem. Znawcy mówią, że to się bierze w naszej kulturze również, że my, Wielkopolanie, stawiamy duży nacisk na mieć niż być. Ja nie wiem, nie do końca podzielam tą opinię, ale być może i tak to jest, że brak nam tej motywacji, aby się wyrwać z tego miejsca, aby zmienić miejsce, aby osiągnąć sukces na egzaminach, który pozwoli mi na przykład na studiowanie w zupełnie innym miejscu, bo się dobrze czujemy w Wielkopolsce. Chciałabym też poprosić dyrektorów, nauczycieli tych szkół, które osiągają wyniki niezadowalające, aby z pokorą przyjrzeli się metodom pracy. Mam na myśli szczególnie małe szkoły. Często narzekamy, że są to środowiska tak zwane PGR-owskie. Ja nie znoszę tego. PGR-ów nie mamy już 20 lat i nie wolno nam usprawiedliwiać braku motywacji tym, że to są jakieś tam środowiska popegeerowskie. Załóżmy, że tego w ogóle nie ma, to już było i trzeba założyć, trzeba być optymistą, że każde dziecko, któremu nawet na początku czasami źle idzie nauka, może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości. Każdy ma jakiś potencjał, z każdego można zrobić ucznia, który nieco więcej osiągnie niż nam się to wydaje. Uwierzmy w to, że uczniowie mogą osiągnąć więcej. Nauczyciele danego zespołu w szkole powinni zastanowić się tak, mamy takie dzieci, jakie mamy. Teraz się zastanowić, co w tych warunkach z tymi dziećmi, które przychodzą, rejonowe czy nierejonowe, możemy jeszcze zrobić więcej, aby osiągnąć wyższe wyniki na egzaminie. W każdej szkole jest coś dobrego i w każdej szkole jest coś, co jest do poprawy. W każdej szkole są uczniowie zdolni na miarę swoich możliwości i w każdej szkole są uczniowie, którzy mają trudności. To jest oczywiste. Przecież są dzieciaczki, które mają różne choroby, które utrudniają im edukację. I nauczyciele muszą o tym wiedzieć. Kształcący nauczycieli, uczelnie kształcące nauczycieli muszą też przygotowywać młodych nauczycieli do tego, aby pracowali z każdym, aby się nie załamywali przy niepowodzeniach. Ja nie lubię dzielić szkoły na lepsze, gorsze. Ja mogę powiedzieć, że są szkoły, które osiągają lepsze wyniki egzaminacyjne i gorsze wyniki egzaminacyjne, ale to nie oznacza, że one są lepsze czy gorsze.
Elżbieta Walkowiak, wielkopolska kurator oświaty. Na znacznie lepsze i znacznie słabsze szkoły, na przykład w Poznaniu, zwraca jednak uwagę związek Solidarność. Według związku rośnie przepaść między bardzo dobrymi i gorszymi szkołami i ten środek jest coraz większy. O jednej z możliwych ważnych przyczyn mówi Wojciech Miśko, wiceszef Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania Solidarności w Poznaniu.
Nie da się ukryć, że rzeczywiście w tym roku wyniki szkół były słabsze, albo zwiększyła się dysproporcja wobec wyników średnich w kraju. Przyczyn może być kilka. Ja znalazłem jedną taką, która związana jest między innymi z tym, że w Poznaniu powstają szkoły bezrejonowe. To znaczy takie szkoły, które nie muszą przyjmować uczniów z danego rejonu, mogą przyjmować uczniów z dowolnego fragmentu miasta. Jedną z takich szkół jest na przykład szkoła PR-ów. To tylko przykład oczywiście, nie mam nic przeciwko istnieniu szkoły PR-ów oczywiście, natomiast problem jest taki, że jest to szkoła, która przyjmuje tych, którzy do niej chcą przyjść. Nie musi przyjmować wszystkich z osiedla Sobieskiego, w związku z tym ta szkoła jest w odczuciu społecznym szkołą bardzo dobrą, dającą dobre wykształcenie, dającą również dobre wyniki na egzaminach. Zapominamy tylko jednak o tym, że to jest szkoła, która wyjmuje, że tak powiem, z rejonów innych szkół uczniów najlepszych. Ci uczniowie dojeżdżają czasami z odległych rejonów miasta do szkoły PR-ów. W związku z tym w szkołach rejonowych pozostają ci, którzy mają mniejsze aspiracje na przykład. W poprzednim roku było wyraźnie widać w trakcie analizy wyników egzaminów zewnętrznych, że krzywa Gaussa, która jest taką dosyć stromą krzywą, parabolą odwróconą, uległa spłaszczeniu. To znaczy, że w Poznaniu przybyło nam uczniów, którzy mają wyniki bardzo słabe oraz przybyło nam uczniów, którzy mają wyniki bardzo dobre. Kosztem oczywiście tych, którzy mają średnie wyniki. Co dowodzi, że wybieranie tych uczniów najlepszych i tworzenie szkół takich, które nie mają rejonów, które kształcą tylko tych uczniów bardzo dobrych, z ogromnymi aspiracjami, skutkuje dobrze. Oni mają lepsze wyniki, ale jednocześnie odbywa się to w cudzysłowie kosztem tych, którzy pozostają w rejonach. Tam uczniowie bez tego motoru napędzającego w postaci obecności uczniów bardzo dobrych nie tylko utrzymują słabe wyniki, oni mają wyniki coraz słabsze. Krótko mówiąc, będziemy musieli się pewnie pogodzić z tym, że w niektórych dzielnicach będziemy mieli takie w cudzysłowie getta, czyli szkoły, które będą miały mniejsze sukcesy albo jeszcze gorzej porażki, czyli bardzo słabe wyniki. To jest poważny problem moim zdaniem.
Ten problem to getta dobrych i złych szkół, wyjaśniał Wojciech Miśko z Oświatowej Solidarności w Poznaniu. Zmiany przepisów jak w kalejdoskopie, brak stabilności pracy i prowokacyjne pytanie. Czy nauczyciel jest postrzegany jako zakała lokalnej społeczności, bo rujnuje budżet gminy? Joanna Wąsala, prezes Wielkopolskiego Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego i cały worek spraw. Ale na początek oczywiście te nieszczęsne wyniki wielkopolskich egzaminów.
Ocenianie, czy szkoła jest dobra, czy nie, tylko w aspekcie wyniku egzaminów zewnętrznych jest co najmniej niestosowne, ponieważ poziom egzaminów oczywiście jest jakimś miernikiem pracy szkół i uczniów. Zresztą sami i nauczyciele, i ludzie, którzy odpowiedzialni są za oświatę, narzekają niejednokrotnie, że uczymy pod egzaminy, że uczymy pod testy, a inne kompetencje, które uczeń powinien nabyć i umiejętności, no jakby są mniej zauważane. Co do poziomu egzaminów, trudno z nimi dyskutować. Wyniki są czarne na białym i trudno powiedzieć, że w jakiś sposób one nie obrazują sytuacji w wielkopolskich szkołach. I myślę, że tutaj złożoność tego problemu na pewno będzie dostrzeżona i przez nadzór pedagogiczny w kuratorium i przez samych nauczycieli. Ja bym raczej skupiła się na tym, jakie są trudności w realizacji tego procesu dydaktycznego i opiekuńczego. Przede wszystkim kwestia dofinansowania szkół, stabilności pracy w tych szkołach, bo jeżeli mówimy o gorszych wynikach na wsi, o gorszych wynikach w małych szkołach, to trzeba wziąć również pod uwagę, w jakich warunkach ostatnio te szkoły pracują. Bardzo często organy prowadzące przymierzają się nieraz rok w rok do likwidacji tychże placówek. Taka destabilizacja, taka niewiadoma, jeśli chodzi o przyszłość oświaty, na pewno nie służy osiąganiu dobrych wyników. Kolejny problem to jest niedofinansowanie tych szkół. Praca odbywa się w wielu z placówkach systemem łączonym. Z kolei duże szkoły, zamiast wykorzystać niż demograficzny, poszły w kierunku łączenia oddziałów i mamy oddziały, gdzie uczy się 30 do 30 parę dzieci w jednej klasie. Zresztą gdybyśmy porównali liczbę uczniów w klasach szkół prywatnych czy prowadzonych przez fundację, no to tam liczba dzieci jest jednak bardzo mała w porównaniu do szkół publicznych. Sądzę, że jeszcze takim czynnikiem, który ma wpływ na proces edukacyjny, to jest kwestia zmian w prawie oświatowym. No mamy zmiany jak w kalejdoskopie. Nie wszystkie one są akceptowane przez nauczycieli, przez środowisko związane z oświatą. Weźmy chociaż przykład szczególnych potrzeb edukacyjnych. To rozporządzenie wprowadziło sporo zmian, sporo wymogów, na które nie zostały przekazane pieniądze, a wymaga to od nauczycieli jednak sporej liczby poświęconych godzin i sporej biurokracji, która czasem nie służy uczniom i jest tylko takim wymogiem papierowym. Wiele można by zrobić w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Nie ma też pomocy metodycznej. Zwracamy na to uwagę od lat. Dawniej nauczyciel wchodzący do zawodu miał zapewnioną pomoc metodyka. Dzisiaj niestety poziom opieki metodycznej jest właściwie niezauważalny. Jeszcze w dużych miastach on tam marginalnie istnieje, na wsiach praktycznie go nie ma. Lamentujemy nad tym, jaki jest wynik matur, a przecież trzeba wziąć pod uwagę, że kiedyś do matury przystępował tylko jakiś procent uczniów. Dzisiaj większość uczniów uczy się w szkołach maturalnych. Szkolnictwo zawodowe w zasadzie jest marginesem, czyli wszyscy uczniowie idą do szkół, gdzie zakończeniem edukacji jest matura i większość do tej matury przystępuje. No a nagle kompetencje i możliwości uczniów aż tak bardzo się nie zmieniły. No i trzeba wziąć pod uwagę, że i ten poziom matur, no niestety musiał ulec obniżeniu, tak jak i poziom wymagań w tychże szkołach i placówkach. Każdy nauczyciel stara się budować ten swój własny autorytet i mamy bardzo wielu, bardzo dobrych nauczycieli, którzy poświęcają całe swoje życie, śmiem nawet twierdzić, uczniom. I powiedziałabym, bardzo przykre, a nawet żenujące jest to, że z okazji święta, wiele naszego święta edukacji narodowej, wiele mediów zamiast uczcić wielki trud nauczyciela, chociażby skromnym stwierdzeniem wszystkiego najlepszego, zaprezentowało przedruki artykułów czy przedruki badań, które nie mają nic wspólnego z realiami. My o to realne wyliczenie czasu pracy nauczycieli i o rzetelne przedstawianie zarobków nauczycieli walczymy od lat, ale z okazji Dnia Edukacji ukazał się przecież artykuł i to w dzienniku ogólnopolskim nauczyciele rujnują budżety gmin. Jeżeli uczniowie i rodzice to czytają, no to mówią, no tak, no nauczyciel pracuje bardzo krótko, rujnuje budżet gmin, jest zatem jakąś tam zakałą w tym lokalnym społeczeństwie i zamiast wysłać rodzic dziecko z kwiatkiem podziękowaniu czy z dobrym słowem, no to buduje wśród uczniów także przekonanie, że nauczyciele to jest ten obcy, który przyszedł i czegoś żąda, tylko nie dając nic w zamian.
Do paradoksów niedawnego święta edukacji nawiązała Joanna Wąsala, prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wcześniej słuchaliśmy Elżbiety Walkowiak, szefowej kuratorium w Poznaniu i Wojciecha Miśko z Oświatowej Solidarności. Czy wielkopolskie szkoły uczą rywalizacji czy współpracy? Czy będzie rosła przepaść między szkołami w naszym regionie? Czy trudne kryzysowe czasy będą szansą do spokojnego namysłu nad jakością naszej wielkopolskiej oświaty? Te pytania pozostają otwarte, także dla nas, Alicji Łatki, Wojciecha Biedaka i Pawła Kretkowskiego.
Skazani na dialog.